Poradnik Sukces z Elżbietą Baumgartner. W każdy poniedziałek po godzinie 11 na antenie Polskiego Radia 1030 ekspertka do spraw domowych finansów Elżbieta Baumgartner odpowiada na pytania naszych słuchaczy. Chcesz zadać pytanie? Wyślij wiadomość na adres e-mailowy mail@polskieradio.com lub napisz SMS-a na numer 773-340-9399. Poradnik Sukces.
Witamy panią Elżbietę Baumgartner. Dzień dobry, pani Elu.
Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry naszym słuchaczom.
I nasz dzisiejszy program zaczynamy od omówienia kwestii, której jeszcze na antenie nie poruszaliśmy. Każdy emeryt może wyznaczyć odbiorcę emerytury Social Security na wypadek swojej umysłowej niepełnosprawności. My dostaliśmy długi list od pani Władysławy i oto jego streszczenie. Jestem tu nielegalnie, mam dobry numer Social Security, pracuję od 1995 roku nieprzerwanie. Mam 70 lat, nie potrzebuję łączenia okresów Social Security i ZUS, bo mam wystarczająco okresów w obu krajach. Złożyłam wniosek przez telefon. Po jakimś czasie otrzymałam z lokalnego biura Social Security taki list. Waiver of Advanced Designation of Representative Pay 4. Poszłam do biura Social Security z owym listem z prośbą o wyjaśnienie, ale pani w okienku jakby zignorowała ten list, mówiąc, że niby wysyłają takie każdemu. Od tej pory cisza. A teraz moje desperackie pytanie. Mam czekać na ewentualną decyzję, jakoś ustosunkować się do tego listu, czy wracać do Polski i tam czekać na decyzję?
Tak, pani Władysławo. Najpierw wyjaśnimy, o co tu chodzi. Przez telefon panią spytano, czy pani chce wyznaczyć odbiorcę płatności. To jest właśnie ten representative payee i pani widocznie powiedziała, że nie. A może nie spytano pani. Wobec tego teraz to pismo przesyłają. Może najpierw wyjaśnienie, kim jest ten odbiorca płatności, ten representative payee. To jest albo osoba wyznaczona, albo organizacja, którą pani wyznacza do przyjmowania świadczeń Social Security albo SSI. I to może zrobić każda osoba na wypadek, gdyby nie mogła zarządzać albo kierować swoimi świadczeniami. Innymi słowy, osoba starsza, osoba chora, osoba niepełnosprawna, która sobie nie daje rady, może mieć opiekuna. Czyli właśnie tego odbiorcę świadczeń, który tę emeryturę czy rentę Social Security pobiera i wykorzystuje na pokrycie potrzeb tej chorej, starszej osoby, a resztę bezpiecznie przechowuje. Ten odbiorca, ten representative payee, musi również prowadzić ewidencję wydatków i okazać ją na żądanie Social Security. Najczęściej tym representative payee, tym odbiorcą świadczeń jest dom starców albo rodzina niepełnosprawnej osoby. Więc tę osobę, tego representative payee można wyznaczyć zawczasu, nawet do 3 osób, w momencie składania wniosku o emeryturę, albo można to zrobić później, w każdej chwili, albo osobiście w Urzędzie Administracji Social Security, albo przez komputer na swoim koncie My Social Security. Pani Wando odmówiła wyznaczenia odbiorcy płatności. Wobec tego urząd przesłał pani druk, który teraz trzeba wypełnić, żeby urząd pani miał decyzję na piśmie. I radzę to zrobić. Pani więcej przeczyta w internecie, gdy pani wystuka Advanced Designation Representative Payee. Tak właśnie jak brzmi tytuł tego pisma. Tam będą pełne wyjaśnienia.
Drugie pytanie to na podstawie jakich dokumentów zgłasza się do Social Security Administration przez ambasadę USA fakt opuszczenia terytorium USA?
Tak, bo pani Władysława jest tu nielegalnie, ale na dobry numer legalnie, znaczy na dobry numer pracowała i płaciła składki. Wobec tego jest uprawniona do emerytury, ale nie może jej dostawać w Stanach Zjednoczonych. Trzeba wyjechać do Polski, trzeba się zgłosić w Biurze Świadczeń Federalnych przy konsulacie albo ambasadzie w Warszawie albo w Krakowie.
Kolejne nasze pytanie to pytanie od pana Waldemara. W styczniu ukończyłem 72 lata. Już nie pracuję, a w zeszłym roku połączyłem moje konto 401k z IRA, zwykłe. Nie jest to duża suma, ale od tego prawdopodobnie też może być kara, jeżeli czegoś nie zrobię. Moje pytanie jest, kiedy jest mój czas na wybranie minimalnej sumy i ile to powinno być i czy wpisuje się to do income tax? Jeżeli jest książka na ten temat, to proszę polecić. Jeśli nie ma, to gdzie mogę cokolwiek dostać na ten temat? Dziękuję za poradę, Waldemar.
Tak, panie Waldku, książka jest mojego autorstwa i tytuł Amerykańskie emerytury. I ta książka omawia właśnie dokładnie indywidualne plany emerytalne, których jest sporo dla pracowników, dla osób pracujących na własny rachunek. Ta książka jest dostępna w D&Z House of Books u pana Kruczalaka albo na mojej witrynie poradniksukces.com, Amerykańskie emerytury. Już wyjaśniam. Odnośnie tego przymusowego wybierania pieniędzy z kont emerytalnych. Proszę się nie niepokoić, dlatego że o przymusową wypłatę z konta emerytalnego troszczą się instytucje, banki albo domy maklerskie, fundusze powiernicze. To oni mają obowiązek pilnować tych wypłat, bo znają pana datę urodzenia, znają przepisy, znają adres. Nie dostał pan jeszcze żadnego powiadomienia z banku czy instytucji finansowej, dlatego że ustawa zwana Secure 2.0, Secure 2.0 od początku bieżącego roku odłożyła przymusowe wypłaty, te required minimum distribution, mówiąc po angielsku, odłożyła do 73 roku. Do niedawna tym terminem było ukończenie 72 lat, przedtem to było ukończenie 70,5 roku, ale teraz jest 73, za kilka lat będzie 74, potem za 10 lat będzie 75, a na dzisiaj jest to 73 lata, dostanie pan do wypełnienia od swojego banku odpowiednie formularze i w tym formularzu pan poda, jak pan chce mieć te środki wypłacane ze swojego emerytalnego konta, w jakiej kwocie i w jakim terminie. Może pan to robić co miesiąc, co kwartał, co rok, mieć przelewane pieniądze na konto czekowe, oszczędnościowe czy jakieś inne inwestycyjne, ale już nie emerytalne, tylko zwyczajne. Także tak to wygląda. Powtórzę, więcej można przeczytać w mojej książce Amerykańskie emerytury.
To ja w takim razie, panie Elżbieto, dopytam. Ile pan Waldemar będzie musiał wypłacać i ile zapłaci podatku?
A no tak, bo pan Waldemar pytał o podatki, przeoczyłam to. Żeby obliczyć wysokość tej wymaganej dystrybucji, to trzeba sięgnąć po tabelę żywotności, a je się znajdzie na sieci, znaleźć swój wiek i ile lat jeszcze statystycy nam przewidują i wtedy dzieli pan wartość swojego konta emerytalnego przez liczbę lat pozostałych do życia. Na przykład te tablice żywotności mówią, że w wieku 73 lat, kiedy mamy obowiązek zacząć wypłacać pieniądze z konta emerytalnego, więc w wieku 73 lat mamy jeszcze przed sobą 26 lat. I tak rok po roku dochodzimy do wieku 80 lat, mamy przed sobą, hurra, 20 lat. W wieku 90 lat mamy przed sobą 12 lat i tak dalej. I weźmy przykład pana Waldemara. Gdy ukończy on 73 lata, będzie miał przed sobą, tak jak mówiłam, 26 lat. Zakładając, że jego konto będzie warte 100 tysięcy dolarów, taka okrągła kwota na przykład, to w pierwszym roku pan Waldemar będzie musiał wypłacić 100 tysięcy dzielone przez 26, co daje 3800 dolarów. W kolejnym roku, jeżeli to saldo konta będzie mniejsze, to wypłaci mniej, bo mniej pieniędzy na koncie i mniej lat życia, prawda? Ale jeżeli saldo będzie większe, bo pan Waldemar ma pieniądze gdzieś w funduszu powierniczym, giełda mu rośnie i tak dalej, no to w następnym roku ta obowiązkowa kwota do wypłaty będzie nawet większa. A teraz podatki. Podatki zależą od sumy przychodów rodziny, czyli pana i żony, bowiem ten RMD, ten Required Minimum Distribution, liczy się jako normalny przychód podlegający opodatkowaniu według skali. Ale jeżeli pan Waldemar ma tylko emeryturę Social Security, to podatków od tych obowiązkowych wypłat może nawet nie zapłacić. Może jeszcze tylko na koniec, tak się trochę rozgadałam, ale temat jest całkiem ciekawy. Polecam wystukać w Google RMD Calculator, RMD Calculator, tam wstawić jaką mamy kwotę i zobaczymy jaką mamy kwotę, w jakim jesteśmy wieku i przybliżona kwota do wypłaty tam się pojawi.
Kolejne pytanie dostaliśmy od pani Ali. Mieszkam w Stanach prawie 20 lat. Niestety nie udało mi się zalegalizować statusu. Czy na lotnisku mnie wypuszczą? Mój pobyt w Stanach jest idealny, nawet nie mam mandatów. W USA przebywam samotnie, bez żadnej rodziny. Radzę sobie jak mogę. Dziękuję za odpowiedź i zrozumienie.
Pani Alu, nie ma problemu. Niech się pani nie frustruje. Przy wyjeździe status imigracyjny jest bez znaczenia, tylko trzeba mieć ważny polski paszport. I to na pewno pani ma, ale gdyby pani polski paszport wygasł, to może pani sobie w konsulacie polskim wyrobić paszport tymczasowy. Nic się pani nie stanie na lotnisku z racji pani nielegalnego statusu. Proszę być spokojną, wracają tysiące ludzi.
Pan Andrzej Zajdacho do nas napisał. Jestem posiadaczem pani dwóch e-booków, z których jedna, Polskie emerytury, pochodzi z 2012 roku i nie wiem, czy przedstawione w niej fakty i wskazówki straciły na ważności. Żonie została przyznana emerytura za lata przepracowane w Polsce w październiku zeszłego roku i pierwsze pieniądze spłynęły w zeszłym miesiącu. Żona jest beneficjentem mojej Social Security Administration, dostając 50%. Moje pytanie jest, czy powinna zgłosić ten fakt do biura Social Security, czy zasada WEP pozbawi ją części otrzymywanej Social Security. Ostatnie pytanie, czy istnieje update w sprawie książki i e-booka? Z góry dziękuję za pomoc i gorąco pozdrawiam z zimnego Idaho.
Ja serdecznie pozdrawiam z równie zimnego Nowego Jorku. Panie Andrzeju, e-book, książka sprzed 11 lat nadaje się tylko do kosza. Bo nie tylko liczby się tam, jakieś limity podatkowe zmieniły, ale nawet przepisy. Ja uaktualniam te najważniejsze książki, te o emeryturach, o podatkach, o finansach co roku. Także już są wydania na rok 2023. Teraz tak, redukcja WEP nie dotyczy rent rodzinnych. Wobec tego żona nie musi zgłaszać faktu otrzymania polskiej emerytury. Gdyby nawet zgłosiła, no to konsekwencji nie będzie miało żadnego.
Przechodzimy do kolejnego pytania. Tym razem pytanie od pani Toli. Czy mogę pracować w Polsce i zachować prawo do świadczenia Social Security?
Odpowiedź krótka jest tak, jeżeli przekroczyła pani pełny wiek emerytalny w Stanach, amerykański wiek, czyli to jest od 66 do 67 lat. Natomiast jeżeli jest pani na wczesnej emeryturze, nie przekroczyła pani pełnego wieku emerytalnego, to praca w Polsce może skutkować odebraniem, zawieszeniem powiedzmy emerytury Social Security. Bo przepisy mówią, że osoby, które nie osiągnęły amerykańskiego pełnego wieku emerytalnego i pracują za granicą w wymiarze powyżej 45 godzin w miesiącu, nie w tygodniu, w miesiącu, to muszą się liczyć z utratą prawa do wypłaty świadczenia za każdy miesiąc, w którym ten godzinowy limit został przekroczony. I powtarzam, że osoby, które przekroczyły amerykański wiek emerytalny, mogą pracować bez ograniczeń. Teraz pytanie, skąd administracja Social Security wie, że pani pracuje w odległej Polsce? No, stąd, że co roku przesyłają pani do Polski taki formularz, którego tytuł, ja się śmieję, że brzmi emerycie, czy żyjesz? I tam jest pytanie o pracę. Jeżeli pani szczerze wyzna, że pani pracuje powyżej 45 godzin w miesiącu, niezależnie od wysokości zarobków, a powtórzę, jest pani poniżej wieku pełnego emerytalnego, to emerytura ustanie.
Kolejne pytanie. Czy moje świadczenie Social Security zredukowane z uwagi na mój niepełny wiek emerytalny w momencie składania podania wzrośnie z chwilą osiągnięcia przeze mnie pełnego wieku emerytalnego?
Odpowiedź jest krótka. Nie. Świadczenie Social Security raz zredukowane z powodu wczesnego wieku pozostanie zredukowane na zawsze.
I następne pytanie od naszego słuchacza. Czy to prawda, że jak się ma dużą emeryturę Social Security, to ZUS nie wypłaca emerytury?
Nie, nie jest to prawdą. Wysokość innych emerytur nie ma znaczenia dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
Napisała do nas pani Ania. Bardzo proszę o udzielenie mi odpowiedzi. Otrzymałam rentę małżeńską 23 miesiące wcześniej od przewidywanego wieku, 66,7 miesięcy chyba, w kwocie 472,60 dolara, ponieważ potrącono mi 25,36. I to rozumiem, bo poszłam wcześniej na rentę, ale potrącono mi również 5,12. Tutaj pani Ania do nas napisała. Tak,
5,12.
Tak, tak. Moje pytanie jest, dlaczego mam potrącone te 5,12, skoro w wyjaśnieniu piszą 1% for each month of entitlement in excess of 36 months. Mimo wielokrotnych starań w Social Security nie mam odpowiedzi, czy ja mam rację. Mojego męża renta wynosiła 1,278,20 dolara, a ja poszłam marzec 2022, moja data urodzenia to 27 sierpnia 57.
Tak, tak. Liczby się trudno sprzedają w radio. Ja może powiem, o co tu chodzi. Pani Ania poszła wcześniej na rentę. O 23 miesiące i uważa, że dostaje za mało tej renty. Teraz, jakie są przepisy? Przepisy są takie, że renty małżeńskie są zmniejszane o 25,36% za miesiąc. 25,36. Za każdy miesiąc, który brakuje pani Ani do pełnego wieku emerytalnego. Gdyby pani Ania poszła bardzo wcześnie na tą rentę, to za każdy miesiąc powyżej 36 miesięcy ta redukcja wynosi 5,12% za każdy miesiąc. No więc zaostrzyłam ołówek i policzyłam, ile powinna pani Ania dostawać. Więc zakładając, już nie będę tych rachunków tutaj referować na antenie, ja posłałam pani Ani e-mail z tym wyliczeniem, ale rezultat jest taki, że zakładając wysokość renty męża 1278 dolarów, to renta pani Ani przyspieszona o 23 miesiące powinna wynieść 536 dolarów, a ona dostała 400 z kawałkiem, 472. Wygląda, że za mało. Więc teraz są dwie przyczyny, jedna z dwóch przyczyn. Jedna, że ktoś zrobił błąd, co rzadko następuje, bo tam nikt na liczydłach w Social Security nie liczy, tylko jest to komputerowo robione. To błędy matematyczne rzadko się zdarzają. No ale sugeruję, żeby pani złożyła odwołanie, to się nazywa request for consideration. Wystuka pani w Google request for consideration, SSA i wyskoczy pani formularz. Można to złożyć pocztą, można się wybrać do urzędu, może nawet lepiej. To jest jedna alternatywa. Druga, tak się zastanawiałam, skąd ten błąd. Być może pani Ania poszła najpierw na swoją własną emeryturę, bardzo wcześnie, w wieku 62 lat. I w takim przypadku ta redukcja zostaje przenoszona redukcja emerytury, taka sama redukcja zostaje przeniesiona na rentę małżeńską. Może taka jest przyczyna? Nie wiem.
Pytanie od pani Urszuli. Dzień dobry, moje pytanie brzmi. Jestem po rozwodzie ponad 2 lata, brałam swoją emeryturę w wieku 62 lat, teraz staram się o połowę emerytury po mężu. Pytanie moje, czy po mężu moja emerytura będzie też zmniejszona, ponieważ ja korzystałam ze swojej w wieku 62 lat, a teraz chcę przejść na połowę mojego eksmęża.
No właśnie, i to jest dokładnie to, o czym mówiłam przed momentem. No więc pani Urszulo, skoro brała pani swoją własną emeryturę, najwcześniejszą, prawda, w wieku 62 lat, to ta sama stopa redukcji pozostanie, gdy pani się przeniesie na rentę małżeńską. Wobec tego nie dostanie pani połowy emerytury męża, dostanie pani około 1/3 jego emerytury. Może pani znaleźć odpowiednie tabele na internecie, które potwierdzą to, co mówię.
Przechodzimy do kolejnego pytania. Pytanie pana Janka. Jestem bez pracy od kwietnia. Zasiłek dla bezrobotnych nie pokrywa moich kosztów, więc zalegam kilka miesięcy z czynszem. Jeżeli właściciel nie pójdzie mi jakoś na rękę, to chyba czeka mnie eksmisja. Jaka jest konsekwencja takiej eksmisji? Czy właściciel może zmienić zamki i nie wpuścić mnie do mieszkania albo wystawić mi rzeczy na ulicę?
Oj, nie, panie Janku. Tego właściciel nie może zrobić. Gdyby zrobił, gdyby był na tyle nieuświadomiony, żeby mu to do głowy przyszło, pan wraca do domu i zostaje zmieniony zamek, to pan po prostu wzywa policję. A ta policja nakaże właścicielowi wpuścić pana do pana mieszkania natychmiast. I to nie ma wątpliwości. Właściciel może pana usunąć tylko na drodze sądowej. Teraz pan mnie pyta, jaka jest konsekwencja eksmisji. No więc eksmisji nie radzę lekceważyć, bo jedna rzecz, że to jest przykra sytuacja, ale oczywiście może to ona nastąpić tylko drogą sądową, ale konsekwencje mogą się tej eksmisji ciągnąć dosyć długo, bo lokatorzy, którzy byli eksmitowani, mogą mieć później olbrzymie problemy z wynajęciem kolejnego lokalu. Eksmisja jest postępowaniem sądowym, a informacje o postępowaniu sądowym figurują jako informacje publiczne, czyli public records. I istnieje kilka firm, które prowadzą bazy danych, gdzie zbierane są te informacje o wyeksmitowanych lokatorach. I właściciele domów, szczególnie duże firmy, mają stałe subskrypcje do tych baz danych i zanim wynajmą komuś mieszkanie, to sprawdzają go, po prostu z kim mają do czynienia. Prawda? Ucierpi pana punktacja kredytowa, bo dług winny za mieszkanie będzie figurował w pana kartotece, gdy właściciel odda sprawę do collection agency. I nawet jeżeli w kartotece nie będzie adnotacji, że pan ma długi za zaległy czynsz, no to tak jak powiedziałam przedtem, właściciele domów nie zechcą panu wynająć lokalu, bo wygląda pan nieodpowiedzialną na nieodpowiedzialną osobę, ma pan marną kartotekę i punktację kredytową i poza tym jest pan w tej bazie danych nieodpowiedzialnych lokatorów. I przypomnę, że negatywne informacje w historii kredytowej pozostają przez 7 lat i odradzam zszargania tej pana kredytowej punktacji.
Przechodzimy już do ostatniego pytania, tym razem pytanie od pani Ireny. Witam serdecznie, otrzymuję $1400 z emerytury Social Security i $800 z Union. Chcę wpłacić $50,000 na CD na okres 25 miesięcy na 4%. Czy po tym okresie będę musiała zapłacić podatek do IRS? Dziękuję za odpowiedź, pozdrawiam.
No i znowu liczby. No pani Ireno, to jest pytanie do księgowego. Okej. No ale jak pani już do radia napisała, no to szybciutko policzmy, ile pani dostanie po 2 latach. Mówi pani 4% na 25 miesięcy, niech to będzie 24, żeby było prosto, 2 lata. czyli hokus pokus to będzie 4000. Po 2 latach dostanie pani z banku 4000 dolarów. Pytanie, zapłaci pani podatek za te 2 lata, czy nie? To zależy od wysokości pani Social Security i tego drugiego przychodu. Więc ja tutaj sobie wypisałam różne obliczenia, ale to byłoby za długo, bo już jeśli się nam czas kończy, to wyjaśniać, zresztą te liczby przez radio się transmitują no nie za bardzo. Więc krótko mówiąc, jeżeli pani ma te przychody poniżej kwoty wolnej, to podatków nie ma. A ta kwota wolna, na przykład w przyszłym roku dla seniora, zakładając, że jest pani osobą samotną, to jest 15 700. Za 2 lata, to będzie rok 2024, to będzie 16 tysięcy z kawałkiem, w zależności od inflacji. I Social Security nie liczy się dla niewiele zarabiających. Wobec tego niech pani sobie policzy, bo wygląda na to, że tego innego przychodu pani będzie miała około 13 600 i to jest mniej od kwoty wolnej. Wobec tego podatków nie będzie. Z tym, że czasami, to nie w przypadku pani Reny, ale tak innych osób, czasami emerytura Social Security, bo ja mówię, że jej się nie liczy do dochodu, prawda, ale czasami się liczy. I liczy się wtedy, jeżeli ktoś ma znaczną emeryturę i wyższe inne przychody. To wtedy emerytura Social Security zaczyna wchodzić do dochodu podlegającego opodatkowaniu, gdy zmodyfikowany przychód, a zmodyfikowany przychód to jest połowa emerytury plus inne przychody, przekracza 25 tysięcy dla osób samotnych albo 34 tysiące dla małżeństw. Ale odsyłam raczej do swojej książki Ubezpieczenie Społeczne Social Security. Tam dokładnie wyjaśniam kwestie podatków seniorów, albo można sięgnąć po moją książkę Jak oszczędzać na podatkach. Wtedy będziemy wiedzieli, jakie konsekwencje podatkowe mają nasze różne ruchy. Krótko mówiąc, pani Reno, na dzień dzisiejszy, ani za rok, prawdopodobnie ani za 2 lata, żadnych podatków pani nie zapłaci. Wobec tego nie radzę bać się podatków i spokojnie spać i spokojnie się bogacić.
I to wszystko w naszym dzisiejszym programie. Poradnik Sukces, jak zawsze w poniedziałki o tej porze. Jeżeli ktoś przegapił naszą audycję, zapraszamy na stronę polskieradio.com, zakładka Dźwięki Radio. Oczywiście odsyłamy, jak zawsze, na stronę poradniksukces.com. A ja dziękuję pani Elżbieto w imieniu moim i słuchaczy i do usłyszenia za tydzień.
Do usłyszenia.
Poradnik Sukces z Elżbietą Baumgartner. Każdy poniedziałek po godzinie 11 na antenie Polskiego Radia 1030 ekspertka do spraw domowych finansów Elżbieta Baumgartner odpowiada na pytania naszych słuchaczy. Chcesz zadać pytanie? Wyślij wiadomość na adres e-mailowy mail@polskieradio.com lub napisz SMS-a na numer 773-340-9399. Poradnik Sukces.